Cześć, witajcie w kolejnym naszym diabelskim podcaście. Widzimy się ponownie w naszym stałym składzie, czyli Orek oraz Maciej, redaktorzy United Voice.
Cześć, witajcie. Cześć, wszyscy. Witamy. Witam cię, Kacper. Przepraszam, Olek, wszedłem ci słowo, ale ja zawsze się pierwszy witałem, więc tak się przyzwyczaiłem do tego. Cześć, Olek, cześć, Kacper, witajcie wszyscy.
Nowy rok, nadszedł czas na zmiany.
No i panowie, nadszedł czas na zmiany, więc pogadamy sobie trochę o pucharach, bo tutaj no niestety zmiany nie było. Kolejny półfinał przegrany, więc może od tego zaczniemy, czyli mecz z Manchesterem City, który no wydaje mi się, że troszeczkę nas sprowadził z powrotem do tego parteru. No bo który to już jest półfinał przegrany przez Ole Gunnara? Piąty?
Czwarty z rzędu.
Tutaj wydaje mi się, Oleg będzie wiedział.
Czwarty z rzędu.
Czwarty z rzędu.
Ogólnie no jest to jego szósty półfinał przegrany z siedmiu w karierze trenerskiej. Jeden wygrał w karnych.
Ta Norwegia to tam się nie liczy. Jesteśmy tutaj w Anglii. Co myślicie? To jest takie bardziej zderzenie się ze smutną rzeczywistością, że jednak odstajemy od tej, no nazwijmy to, topki ligi, czy po prostu no pechowy mecz i gdyby no jakieś, nie wiem, zrządzenie losu było przeciwko nam i jednak zasługiwaliśmy, żeby grać w półfinale. Co myślicie, panowie? Może Olku, zacznij.
Pechowy nie powiedziałbym, bo wygrał zespół lepszy, czyli Manchester City. Podopieczni Guardioli rozegrali lepsze zawody niż my, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o zderzenie z rzeczywistością, to faktycznie był to taki kubeł zimnej wody na głowy kibiców i piłkarzy, ale jeszcze musimy mieć na uwadze, że to były jednak rozgrywki pucharowe, a liga ligą, gdzie jest chyba teraz na zespole największa presja ze strony kibiców, niekoniecznie nas, bo chyba żaden z nas nie ośmieliłby się przed sezonem postawić przed Ole Gunnarem Solskjaerem i jego bardzo młodym zespołem takie wyzwanie, żeby bili się o mistrzostwo Anglii. Jeżeli chodzi o półfinał, to wielka szkoda, bo jest to już czwarty z rzędu przegrany półfinał. Odpadamy z kolejnych rozgrywek w tym sezonie, bo nie wyszliśmy też z grupy Ligi Mistrzów, ale tam Fortuna do nas się uśmiechła i możemy grać w tym słabszym pucharze pocieszenia, czyli Lidze Europy, i dalej jesteśmy w rozgrywkach europejskich, oczywiście innej rangi. Mam nadzieję, że w przypadku Pucharu Anglii i właśnie wspomnianej Ligi Europy no jednak już dojdziemy do finału, nie przynajmniej jeden z tych pucharów wygramy, bo na razie w zasadzie od restartu ligi, przepraszam, od restartu ligi, pamiętam, Ole Gunnar Solskjaer powiedział takie bardzo fajne zdanie, odważne, kiedy jeszcze nie było do końca wiadomo, czy będziemy nawet w top 4, że go nie interesuje czwórka, tylko on chce być na trzecim miejscu i wygrać dwa puchary. Wówczas to również był Puchar Anglii i właśnie Liga Europy. Trzecie miejsce zajęliśmy, pucharów nie udało się wygrać. Ten sezon miał być inny i pamiętajmy, że też piłkarze w swoich wypowiedziach widać, że im bardzo zależy na tym, że po to przyszli do tej drużyny. Mówię o Maguire'ze, o Fernandesie, Paul Pogba też podkreśla fakt, że Manchester United polega na zdobywaniu trofeów i to jest zgodne z prawdą. Ten sezon miał być inny. Mieliśmy już dojść do finału i zgarnąć trofeum. To w pucharze ligi się nie udało. Na razie to są bardziej piękne słowa i gdzieś opowieści zarówno zawodników, jak i trenera, bo nic z tego nie wyszło, jeżeli chodzi o pierwszą z możliwości, a w zasadzie dwie, ale w przypadku Ligi Mistrzów też byśmy raczej nie oczekiwali i patrząc na nasz zespół, nie ośmielilibyśmy się stawiać za cel wygrania rozgrywek Champions League. Wydaje mi się, że no musimy jednak przestać z tym przegrywaniem półfinałów, bo to może odbić się bardzo źle na mentalu tego zespołu, na psychice tych piłkarzy, którzy jednak chcą wygrywać trofea, także spodziewam się, że te dwa, w których jeszcze gramy, są dla nas bardziej owocne. Nie podobała mi się trochę ta wypowiedź Solskjaera po meczu, kiedy powiedział, że czasem tak bywa, że w półfinałach trafiasz na dobry zespół Manchester City w ostatnich tygodniach wraca do formy i na pewno będzie chciał także w lidze pokrzyżować plany zespołom, które biją się o mistrzostwo Anglii, a wiemy, że teraz to jesteśmy my, a kilka tygodni temu to był Tottenham i Chelsea, jest też Liverpool, to się wszystko zmienia, ale w każdym bądź razie podopieczni Guardioli wracają do formy. Solskjaer powiedział, że czasem tak bywa, że w półfinałach się trafia na dobre zespoły. Sam Norweg doskonale wie, że to taka dziwne tłumaczenie, że przegraliśmy ten mecz. Piłkarze też mają świadomość tego, że jeżeli chce się zdobywać trofea, to na którymś etapie musisz mierzyć się z najlepszymi i pomimo tego, że to była taka próba ściągnięcia presji z piłkarzy, to jednak no, taka o tyle niefortunna wypowiedź, że jeszcze ktoś w to uwierzy i potraktuje na serio, że możemy te nasze półfinały usprawiedliwiać tym, że mierzyliśmy się z nimi, z lepszymi zespołami, a wydaje mi się, że i tak mieliśmy w ostatnich właśnie za kadencji Norwega dużo szczęścia, jeżeli chodzi o losowanie. Takim najlepszym przykładem jest tego właśnie poprzednia edycja Ligi Europy, gdzie już sobie o tym rozmawialiśmy, graliśmy absolutnie ze średnimi drużynami do momentu starcia z Sevillą. Trzeba wyciągnąć wnioski, iść do przodu. Nie podobało mi się też to w przebiegu meczu, że po straconej bramce jednak nie podjęliśmy jakiegoś ryzyka, nie chcieliśmy przyspieszyć naszej gry. Ona była bardzo statyczna, nawet jeżeli byliśmy w ataku pozycyjnym, a byliśmy w nim, bo Guardiola tak chciał i to jest całkiem słuszne, zmuszać nas do grania z piłką przy nodze. Chcieliśmy jednak przez większy obraz meczu po stracie bramki nadal kontrować, a no i to się nie sprawdziło, bo straciliśmy gola, skończyło się 0-2. No i cóż, wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że będzie lepiej.
Ta wypowiedź Ole Gunnara to troszeczkę w stylu Franka Smudy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak po Euro 2012 tam mówił bodajże w studiu TVP, że on nie ma za co przepraszać, jakby przegrali 0-6, to by przeprosił. No, tak jak mówisz, tutaj wydaje się, że... No bo co to znaczy, że tak to jest, że się trafia na lepsze drużyny? No to w zasadzie każdą porażkę z drużynami z top 6 można tak argumentować, że no, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Wydaje mi się, że tutaj Ole Gunnar nie powiedział niczego błyskotliwego i no troszeczkę mógł bardziej... No może nie jakoś tak krytykować zespół, bo to też nie o to chodzi, ale mimo wszystko takie ciągłe uśmiechanie się i jakieś takie...
Mówienie oczywistości i
świecenie. Chce być miły tak, cały czas.
Ale wiecie, takie mówienie, no w zasadzie to się nic nie stało, no...
No to jest martwiące trochę.
W Manchesterze United. I to nie jest jego pierwsza taka wypowiedź. No to jest też... przede wszystkim smutny.
Ale też na przestrzeni tych dwóch lat na pewno się wyrobił już bardziej.
Oj tak, na pewno jest już mniej taki
uśmiechnięty. Umie ugryźć i poszarpać.
Tak. Znaczy, no, jeśli chodzi, jeszcze wrócę do tego meczu, to faktycznie tutaj Pep nas troszeczkę rozegrał. Zagraliśmy może dobre 25 minut meczu w pierwszej połowie. Moim zdaniem to było świetne spotkanie na początku w ogóle. Tu chyba nie tylko jest takie moje zdanie, ale rozmawialiśmy w trakcie meczu i bardzo nam się mecz podobał. Do momentu utraty bramki to graliśmy nawet jakoś dobrze. Później, na początku City oczywiście zaatakowało z jakąś taką dużą siłą. Początek meczu był znakomity z jednej strony, potem my przejęliśmy troszkę pałeczkę i graliśmy bardzo dobrze. A potem z obu drużyn zeszło powietrze. Pod koniec pierwszej połowy o dziwo mieliśmy większe posiadanie piłki niż City, to zupełnie właśnie było dziwne, ale tak jak mówisz, Olek, wydaje mi się, że to była kwestia taktyki Guardioli, który tą piłkę nam oddał, abyśmy spróbowali coś z nią zrobić i bardzo dobrze tutaj okazało się, nas rozczytał. Później ogólnie trzeba wziąć pod uwagę również to, że obrońcy zagrali fantastyczny mecz. Mówię o obrońcach City oczywiście, bo i Jones... I Ruben tutaj zagrał świetnie. Ogólnie, no cóż, kolejny przegrany półfinał. To nie są dobre słowa słyszeć od trenera. No, czasami się spotyka dobry zespół. No tak, no chyba o tym właśnie chodzi w pucharach, że wreszcie prędzej czy później trafisz na lepszy zespół i musimy zacząć wygrywać tego typu spotkania. Zwłaszcza, że w zeszłym roku już wyeliminowaliśmy City przecież. Raz. Ligę może i wygramy bez wygranej z top 6, nie? Możemy wygrać ligę bez wygranej ani jednej z top 6. Natomiast no, to będzie bardzo słaby mistrz, po pierwsze, a po drugie, no, pucharów się tak nie da wygrać. Trzeba wygrywać wszystkie spotkania po kolei, żeby przechodzić dalej, bądź dwumecze, zależy się od tego, jakie to są rozgrywki. No, mecz na pewno lepszy niż ostatnie spotkanie derbowe w lidze, no ale niestety nie zagramy w tym finale. Ostatnie bodajże 7 bądź 8 finałów tego pucharu było, rozstrzygnęło się pomiędzy 3 razy, teraz jest trzeci raz, gdzie będzie w nim grał Mourinho, ale ogólnie to cały czas wygrywał albo City, albo Mourinho, bo Mourinho wygrał z nami, a poprzednio z Chelsea, a nikt inny w ostatnich 8 latach bodajże, albo 7, nie wygrał pucharu Carabao niż City bądź José Mourinho. Coś niesamowitego po prostu. No teraz nie wiem, na kogo postawić. Na pewno mieliśmy trudniejszego przeciwnika niż koguty. No ale no cóż, tak to bywa. To są puchary, tu się losuje i nie można narzekać. Myślę, że trener mógł powiedzieć co innego. To była niefortunna wypowiedź, ale no, uczy się tego cały czas. Trochę dziwne było wprowadzenie Donego w 88 minucie. Nie wiem, co on miał tam osiągnąć w ogóle na tym boisku. No ale wyszedł. Później zagrał jeszcze spotkanie następne, o którym zaraz pewnie będziemy mówić i też nie zaimponował, więc na pewno jest to gorzkie. Szkoda, możemy już tylko zdobyć treble, już nie zdobędziemy 4 trofeów w tym roku, więc to na pewno jest słabe. Ale to żartując, myślę, że na pewno jest to demotywujące dla zawodników, bo jednak, tak jak wspominaliśmy ostatnio na podcaście, Kasper, chyba po to oni wychodzą na boisko i po to grają w piłkę, żeby zdobywać trofea, nie tylko dla pieniędzy. To nie jest tylko zawód i na pewno utrata jakiejś możliwości zdobycia jakiegoś pucharu będzie tam, może się odbić na ich mentalu. Co zresztą było widać w kolejnym meczu, o którym pewnie zaraz będziemy mówić.
No właśnie, tak trochę wywołałeś ten mecz z Watfordem i chciałem też o tym, żebyśmy pogadali, bo wydaje mi się, że o ile ten mecz z Watfordem wygrany, o tyle jest więcej, jakby to powiedzieć, negatywnych aspektów, do których trzeba się odnieść. I ja bym tak chciał zacząć może nietypowo, bo od zawodników, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, to sobie z Olkiem zacząłem rozmawiać troszeczkę na Discordzie o Masonie Greenwoodzie. Panowie, a właściwie Macieju, bo to do ciebie będzie pytanie, co się stało z Masonem Greenwoodem? Gdzie jest nasz złoty nastolatek?
No, stracił coś formę, to jest bardzo niepokojące, co się z nim dzieje. Wczoraj zagrał z bardzo słabe zawody. Ogólnie w tym sezonie gra słabo, ile tam jest tych bramek, zdobył jedną chyba, ale no, to jest na pewno martwiące, co się z nim stało i to jest nasza... Mnie to martwi najbardziej, jeśli chodzi o naszych zawodników, zwłaszcza ofensywnych, jego tak całkowite zniknięcie. Nie wiem, co się stało, mam nadzieję, że to nie jest kwestia długoterminowa. Wiadomo, jest to młody chłopak i ma prawo do niestabilności formy, ale to jest przepaść, niebo a ziemia. To, co grał w zeszłym roku, a to, co gra teraz, to jest zupełnie co innego. I ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest w jego głowie, czy to jest po prostu utrata formy na jakiś czas, którą niedługo odzyska. Jeżeli to jest w jego głowie i to będzie taki regres postępował, no to jest po chłopaku, ale już mówiliśmy o nim chyba na początku sezonu nawet. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do pochwał, bo strzelił ładną bramkę w tym roku przecież już. Znaczy nie w roku, tylko w tym sezonie. Już mówiliśmy o jego podobieństwie do Robina Van Persiego, także no, wydaje mi się, że potencjał ma wciąż i to jest wciąż Mason, który nas jeszcze będzie mógł zaskoczyć nieraz. No, teraz ma ogromny regres formy i wydaje mi się, że dobrze, że Ole na niego stawia. Może nie na cały mecz, ale powinien dawać mu więcej szans, żeby powoli się odbudowywał, bo na pewno będzie potrzebował czasu gry. Teraz widzimy to.
Ale wiecie, co mnie zastanawia najbardziej? Tak się mówiło przez lato, że sprowadzamy Jadona Sancho na skrzydło i że on będzie właśnie naszym tutaj tym tercetem, będzie Rashford, Martial i właśnie Sancho. I kiedy wiele osób w zasadzie miało takie uwagi, że po co nam Sancho, jest Mason Greenwood, trzeba stawiać na chłopaka, bo przepadnie. No i w zasadzie teraz jest idealna okazja, bo przyszedł Amat, więc już Greenwood pogra jeszcze mniej, zakładając, że Amat wejdzie do wyjściowej jedenastki. No, Greenwood miał bardzo dużo do udowodnienia tym, że jednak Sancho nie został sprowadzony do klubu i no troszeczkę zaprzepaścił tą szansę jakby pokazania się z lepszej strony, że takiego pokazania kibicom jeszcze wątpiącym, troszeczkę jak ja, którzy by chcieli Jadona Sancho zobaczyć, takiego pokazania w stylu nie potrzebujemy Sancho, jestem ja, mogę grać mecz w mecz i być wartościowym zawodnikiem w jedenastce. No, tak jak powiedziałeś, nie wiadomo co się dzieje, czy to głowa, czy to po prostu spadek formy. No, wydaje mi się, znaczy miejmy nadzieję, że to jednak jest tylko głowa i jakoś Solskjaer do niego dotrze, bo chyba z naszych...
Wolałbym, żeby to był spadek formy niż głowa, szczerze mówiąc, bo jeżeli jest to znaczy, głowa, to ciężej będzie odbudować się
znaczy
psychicznie.
Też z drugiej strony...
To się
z
tak niefortunnie strony... zmierza z tymi aferami i tym, że został wyrzucony z...
Tak, może to jest następstwo tego.
Z tym, jak się na niego rzuciła potem prasa.
Prasa. No to słabo byłoby. Ale, no jednak ale, jest to młody facet, ale psychikę powinien mieć trochę mocniejszą, jeżeli chce zrobić jakąkolwiek karierę w piłce, zwłaszcza w tym klubie, bo to jest wiecznie narażony na taki ostracyzm, więc wydaje mi się, że to jest niedobry znak, jeżeli to będzie...
Ale wiecie, zauważcie, że na przykład Fodenowi też się oberwało, bo to właśnie Foden i Greenwood tam tak narozrabiali.
No ale Foden ma formę, nie?
Foden ma właśnie bardzo wysoką formę. Teraz mówi się, że jest jednym z najlepszych skrzydłowych w City, więc...
Ale też nie zaczynał sezonu z taką formą.
Nie.
Dostawał nie za dużo szans.
Dokładnie.
Nie zawsze te szanse wykorzystywał, więc miejmy nadzieję, że w przypadku Greenwooda też chodzi o przełamanie i o ponowne uwierzenie w siebie. W meczu z Watfordem Mason grał na 9. Tutaj odniosę się do tego, co mówiłeś o właśnie prawo skrzydłowym. To jednak ten chłopak, pomimo tego, że docelowo chcemy, żeby był środkowym napastnikiem, to w tamtym sezonie o wiele lepiej wyglądał, jak grał na prawym skrzydle. O wiele lepiej, o wiele więcej strzelał, grając z pozycji skrzydłowego, ścinając właśnie ze skrzydła z linii bocznej do pola karnego i bardziej mu ta pozycja służyła, więc może czas powrócić do tego tercetu. Faktycznie Rashford, Martial, Greenwood, jeżeli będziemy grać w formacji 4-2-3-1, chociaż z tego tercetu dwóch zawodników nie ma formy i ma jak dotąd raczej kiepski sezon, czyli Marcel.
Wszyscy trzej mają taką Anglik. Średnią formę strzelecką ogólnie, nie? Bo Rashford też nie ma najlepszej formy strzeleckiej.
A co myślicie o Amadzie? Bo tak szczerze zacząłem się zastanawiać, jak zobaczyłem, że będzie grał u nas z 19. Wiem, że to trochę głupie tłumaczenie, ale 19 to nie jest taka cyfra, taki numer właściwie, który daje się pierwszemu lepszemu zawodnikowi. Myślicie, że to jest jakaś taka troszeczkę zapowiedź tego, że no jednak Amad wyjdzie jakimś...
Ola już wspomina, że Amad będzie potrzebował się zaadaptować troszeczkę do ligi i najprawdopodobniej będzie grał jednak w rezerwach, przynajmniej przez pierwszy okres czasu, żeby jakoś tam wejść do formy. Na pewno oczekiwania wszyscy mamy gigantyczne, bo to co rozpisują się o nim byli skauci z byłych klubów, to jest w ogóle jakieś budowanie dookoła niego niesamowitego hype'u i nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Wydaje mi się, że to może mu zaszkodzić bardziej. Możliwe, że ma mocną psychikę, jeżeli się podejmuje 19.
Myślący kibice nie postawią przed nim zadania, żeby strzelał i robił liczby.
Ale wrzucam ich raczej do takiego worka większościowego, nie? Bo jednak tam wszyscy się
słusznie
jeramy. 19 to jest numer, z którym grał i Bat, i York, i Rashford, nie? Więc to są takie to nazwiska, powiedzmy, no, dla United znaczące wiele. Rashford już jeszcze może nie jest legendą klubową, ale na pewno jest naszym najlepszym piłkarzem od kilku sezonów i takim najmocniejszym naszym punktem programu w zasadzie ofensywnego, prawda? Ciekaw jestem, jak to będzie. Ja bym na razie nie ustawiał tej naszej trójki Rashford, Martial i Greenwood, bo chociaż Greenwood na prawej stronie podejrzewam, że zacznie znowu grać, bo Amad nie wejdzie do pierwszego składu od razu, takie jest moje zdanie. Jeżeli Amad wejdzie do pierwszego składu za Greenwooda, to znaczy, że jest bardzo dobrym talentem i Greenwood ma duży problem po prostu ze sobą. Martial nie ma formy strzeleckiej, więc tam bym widział raczej Cavaniego rotującego z Greenwoodem i Martialem z przodu, a po lewej stronie Rashford i tutaj mamy następny problem, bo Rashford rotuje jedynie, może rotować z Danielem pomyłką Jamesem, który no niestety w ostatnim meczu również nie pokazał czegokolwiek. No oddał jeden strzał na bramkę z dwóch, które mieliśmy chyba, czy trzech. i był to fajny strzał, ale poza tym strzałem nie pokazał nic kompletnie, nie? Więc to też mamy tam na lewej stronie, okazuje się, skrzydła problem, bo jak Rashford nam wypadnie, to nie bardzo ma tam kto grać, nie? Więc skrzydłami...
No, musi Martial znowu zostać tam przesunięty, a i sam zawodnik i trener traktuje go, zawodnik lepiej się czuje i mówi o tym, że on chce być środkowym.
Jako nominalna dziewiątka, no.
A Ole też go w tej roli stawia.
No tak.
Wierzy. A nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś wcześniej, może chwilkę poświęcając samemu spotkaniu, które było fatalne do oglądania. Watford nie umiał grać w piłkę, my umieliśmy przez 15 minut, potem nam się trochę odechciało i jak najmniejszym nakładem sił, co też zrozumiałe, bo mamy ten kalendarz bardzo napchany.
A z czym się nie zgadzasz,
powiedz ten wynik, ale dążę do tego, że nie zgodzę się z tym, że Donny zagrał przeciętnie. Uważam, że nie chcę mówić, że ktokolwiek zagrał. W przypadku takiego meczu mówienie, że ktoś zagrał dobrze czy świetnie, nie ma większego sensu dla mnie, bo to był słaby mecz. To my nie zagraliśmy nic spektakularnego. Na pewno Telles się wyróżniał, tu Anzebe, Scott, okej. Ale Donny robił bardzo dużo dobrego. Świetnie się ustawiał. Oprócz tej asysty, którą powinien mieć po strzale Maty, to kilka razy samym ruchem swoim gubił krycie przeciwnika i uruchamiał i Matę, i Greenwooda gdzieś w uliczkę. Miał bardzo wysoką celność podań, ponad 90%. I dużo widział, dużo na boisku dobrego się działo i grał też głębiej przez większość meczu, więc widziałbym go jednak w miejsce kontuzjowanego Pogby za Bruno w formacji z Diamentem i grą na dwóch napastników, czyli tych będących w najlepszej formie, no czyli chyba aktualnie Rashforda i Cavaniego. Mhm. Ale ten mecz to...
Dobrze, że o tym wspominasz, dlatego tak cenię sobie twoje uwagi, bo więcej rzeczy często widzisz. I ja, wiesz, nie wiem za bardzo, jaka była rola też Donnego na boisku. Jeżeli miał taką rolę bardzo cofniętego, defensywnego pomocnika, to tak, to świetnie. Ja liczyłem na niego bardziej w kreacji. Tutaj trochę się zawiodłem. Nie wiem, czy Mata miał bardziej kreować,
Bardziej bym go traktował w tym meczu jako taki... Nie, jako taki wolny elektron, który miał zadania i nie był tym głównodowodzącym w ofensywie, ale podłączał się do ataku. Dlatego w tym diamencie, jakby miał za sobą Scotta, a obok Freda, którzy by wzięli na siebie defensywę, no to można byłoby poszaleć przynajmniej.
Chciałbym to zobaczyć
na
jeszcze w tym ustawieniu. Fajnie by to było
to,
jeszcze.
To chyba za dwa miesiące.
No. Wiesz, on bardzo fajne miał to zagranie właśnie tam, gdzie poszła ta asysta, mogłaby wyniknąć. Ogólnie, tak jak mówisz, w tym meczu ciężko byłoby wyróżnić kogokolwiek, bo i to jest właśnie też problem dla mnie i to jest słabe, bo jednak co prawda graliśmy drugą drużyną, prawda, i graliśmy jednak... Mamy jeszcze tych spotkań pucharowych w FA Cup dużo, mamy w ogóle ciężkie spotkania przed sobą, więc to jest uzasadnione. Nie graliśmy też jakimiś amatorami, a graliśmy jednak z Watfordem, który też nie grał najmocniejszą drużyną i widać było w pierwszym kwadransie, że Watford kompletnie sobie nie radzi i niczym. I tam zabrakło mi jakiejś dominacji i dobicia przeciwnika. No tam był gol, a potem cofnęliśmy się i graliśmy jakieś... zawody takie na przeczekanie. To był przeciwny mecz dla mnie i był przede wszystkim chyba najnudniejszy mecz, jaki widziałem ostatnio w naszym wykonaniu.
W tym sezonie to na pewno najnudniejszy.
No derby też były nudne, nie?
Najważniejszy jest wynik, aczkolwiek myślę, że gdyby to był troszkę lepszy przeciwnik z Championship,
to byśmy dostali tam gola.
Mielibyśmy kłopoty.
Tak, bo Watford tam zagrażał pod koniec meczu już. Tak.
Czy Brentford to... No ale Watford kopał się po głowie, oni nie umieli grać w piłkę, a my umieliśmy, ale nie chcieliśmy w nią grać i poza postrzeleniu bramki, poza tym kwadransie pierwszym i później kilkoma fajnymi akcjami, no to jednak wykopywaliśmy piłkę gdzieś daleko od własnej bramki i Watford nie umiał nic zrobić z nią. Nie, no, fatalne widowisko, ale najważniejszy jest awans.
Tak jest. Mnie zdziwiło jeszcze wprowadzenie na boisko Rashforda i Martiala. Liczyłem, że wejdzie jednak Igalo i tam mu się Ole pożegnać, zwłaszcza że ze swoim byłym klubem. No nie nastąpiło to. Ani Rashford, ani Martial nie zrobili jakiejś fenomenalnej zmiany.
Liczył Ole jeszcze na te kontry, tak?
No tak, na pewno.
Tam jakoś ciupniemy naszymi podstawowymi.
Ten mecz pokazał, że bez Bruno niestety nie potrafimy wykreować sytuacji, ale jeszcze wrócę do tego półfinału i pokazał też ten półfinał, że Bruno w takich dużych meczach też nie, no na razie zawiódł we wszystkich dużych meczach. Nie można go obarczać odpowiedzialnością, wiadomo, jest to jednak gościu, który dał nam najwięcej w przeciągu ostatniego roku kalendarzowego i sezonu, i tego sezonu na pewno też, ale widzimy, że w dużych meczach to potrafią go co lepsi trenerzy wyłączyć i też kopie się z koniem trochę, więc zobaczymy, czy to się
ale
zmieni wkrótce.
Zespół ma problem, bo
no, oczywiście.
Generalnie to lepiej, że już nie tylko z top 6 gramy najlepsze zawody, ale potrafimy z ligowymi średniakami wreszcie wygrywać i ze słabszymi drużynami. Ale od spotkania z Tottenhamem po restarcie to był remis, później porażka z Chelsea, porażka z Sevillą, dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dwie porażki w Lidze Mistrzów z drużynami z Big Six w Lidze nie wygraliśmy w tym sezonie, dwa remisy, dwie porażki. Nie? Porażka z City, troszeczkę odmieniły się te losy.
Tak.
W kontekście ligi to lepiej, ale coś już nie... Ci najlepsi trenerzy, nauczyli się troszeczkę czytać Ole Gunnara Solskjaera, który w tamtym sezonie bardzo dobrze sobie z nimi radził.
Bardzo najlepiej, dziwne, bo to jest jednak najlepszy trener w lidze, jak go można tak łatwo przeczytać. To jest dla mnie dziwne. Ale,
chyba jest nominowany, nie? To tak. Menedżera miesiąca.
I myślę, że zasłużył sobie na to. No jeszcze tam Ancelotti. Wygrać. Ancelotti jeszcze też ma...
Ancelotti jeszcze jest faktycznie, ale no, powinien, myślę, że Ole powinien dostać zasłużoną nagrodę, bo ligowy grudzień w naszym wykonaniu był
bardzo dobry.
Bardzo dobry. Mówię ligowy, bo tam była też ta niefortunna dla nas Liga Mistrzów i dwa ostatnie mecze.
No, ale, za
ale myślę, że o lidze porozmawiamy sobie po meczu z Burnley, bo mamy troszeczkę spotkań do nadrobienia i zrobimy z tego, nie wiem Kacper, czy ty będziesz w końcu dyspozycyjny, czy nie, umówimy się już poza odcinkiem, nie będziemy teraz handlować kto kiedy ma czas, ale myślę, że informując słuchaczy przed meczem z Liverpoolem zrobimy sobie taką zapowiedź, analizę tego, jak wyglądaliśmy w lidze, bo tam na pewno wyglądamy na przestrzeni już jakiegoś czasu, jakiejś próby, kilku spotkań dobrze i to rozbudza nasze apetyty, oby tutaj chłopcy Dajsza nam ich nie pokrzyżowali, bo w tamtym sezonie przecież dostaliśmy od nich dwójkę na Old Trafford.
Tak. I od tej dwójki później zaczęliśmy coś grać. Nie?
Tak, żeby teraz nie było w drugą stronę.
Nie, no mam nadzieję, że... Bo Burnley jest ogólnie takim... Chłopcy Shana Dajsza są takim przeciwnikiem ciężkim, bo jednak oni się tak zastawiają, że tam ciężko jest cokolwiek ugrać tylko kontry, ale oni z kolei oddają piłkę, więc tam nie bardzo atakują.
To nie jest no, sexy football, to jest...
Myślę, że takie dwie przedwojenne drużyny się powinny spotkać właśnie i się wyjaśnić
no,
tam na
żarty żartami, na pewno gramy. Kiedyś nas nazwałem na początku sezonu, że wyglądamy jak upośledzone Burnley. Podtrzymuję tą tezę, że na początku sezonu tak wyglądaliśmy jak upośledzone Burnley, bo graliśmy szybciej, ale jednak wszystkie bramki po stałych fragmentach czy jakimś przypadku. Ale na pewno ta nasza filozofia kontrataków wygląda
bardzo dobrze teraz.
Skrzydłem Ole coraz lepiej. Mm-hmm. Ale,
nie no, nawet kibice Liverpoolu, jeszcze tak ci wejdę w słowo, uważają, że wyglądamy jak najlepiej w lidze, jeśli chodzi o przynajmniej ostatni okres. Stąd też ta nagroda dla Ole, wydaje mi się, jego nominacja w sensie. Wyglądamy naprawdę solidnie i gramy bardzo efektywny i efektowny futbol w lidze ostatnio, więc myślę, że to będzie takie fajne spotkanie. Możemy się zderzyć ze ścianą, ale możemy mocno próbować. Nie, myślę, że powinniśmy wygrać, ale nie chcę zapeszać.
To będą najważniejsze derby Anglii. Najważniejsza
tak.
Bitwa
od
Anglii
lat.
Od kilku ładnych lat.
O coś.
Czyli się
o
skończy po zero. Ewentualnie Bruno strzeli z karnego w 80 minucie.
Ale to było piękne, gdyby w 95 minucie Bruno po powtórzonym karnym
tak,
strzelił.
Ale wiesz, takim niesłusznym, takim wydrukowanym totalnie.
O, Jurek Klopp miałby wielki problem, chyba by się tam musiał na konferencji prasowej wylać kompletnie, tak jak ostatnio się wszyscy trenerzy.
No już się ostatnio właśnie wylał, nie?
Tak. Tam Mourinho się też wylał przecież, nie? Na Bruno.
Tylko, że tam ktoś udostępnił statystyki i się okazało, że mamy o jeden karny więcej.
W tym sezonie
Liverpool.
Tak. Leicester ma 10, my mamy 6, Liverpool ma 5 w tym sezonie, ale w zeszłym pobiliśmy rekord, nie, wyrównaliśmy rekord ligi albo go pobiliśmy. Mieliśmy 14 karnych, a Liverpool pobiliśmy. Miał również 6.
Pobiliśmy. Jose, wybaczamy. To.
Nie, ale on powiedział, że my dostaliśmy w ostatnich dwóch sezonach więcej niż on 5. No, i tam akurat nie pomylił się za bardzo, powiem szczerze. No ale cóż, no, jeżeli mamy piłkę w polu karnym i jesteśmy faulowani, to po prostu to
Rashford
są karne.
I Martial lubią taką odważną grę bezkompromisową i łatwo ich sfaulować. Przepraszam, ja nie lubię zakłamywać rzeczywistości. Kilka tych karnych w moim odczuciu było niesłusznych. Ale zdecydowana większość była jednak prawidłowa według obowiązujących zasad i interpretacja sędziów była wskazana. Czy głupota
zwłaszcza,
przeciwnika.
Że na wiele z tych interwencji patrzył VAR i no, wiele z tych interwencji na pewno było należnych. No, także ostatni karny również. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co...
VAR nie zawsze jest wyznacznikiem.
Tak.
To jakbyśmy mieli mówić o kłopotach sędziowskich całej Premier League, to by nam zeszło do rana.
To są tylko ludzie, na szczęście mają coraz lepsze narzędzia do tego, aby podejmować słuszne decyzje. Nie? I oby było.
No tak, i chyba tym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy podcast. Generalnie chcemy troszeczkę krótszych podcastów, znaczy skrócić trochę czas naszych podcastów, żeby po prostu pojawiały się częściej w krótsze materiały, więc prosilibyśmy...
I żeby forma dla słuchaczy była też bardziej przystępna.
Tak, i prosilibyśmy jeszcze o jakieś komentarze, wasze opinie, czy wolicie taką troszeczkę krótszą formę podcastów, czy jednak takie dłuższe pogadanki, gdzie mamy tych tematów więcej, bo o was w zasadzie tu chodzi, nie? Przede wszystkim. Bez was by nas nie było, a wydaje mi się, że...
Pozdrawiamy Danego, pozdrawiam moją mamę, bo to jest chyba dwójka osób, która dotarła do końca.
Dziękuję.
Możecie jeszcze ewentualnie wymienić kogoś ze swojej rodziny, czy jakiegoś
Danego,
kolegę.
Który zawsze słucha na telewizorze i widzę go w statystykach.
Proszę się nie śmiać, właśnie w tej chwili wchodzę na kanał. Brakuje nam jednej subskrypcji, także panowie,
do ilu?
Kończymy
do miliona?
Podcast. Nie, do 200.
O milion? Ale... Mierzymy w milion.
To nie mamy miliona?
Ale... No, muszę was zmartwić, bo ale ja jestem tylko tym smutnym człowiekiem, który patrzy na subskrypcję.
Przecież zepsuć tą zabawę.
Zaraz idę zakładać multikonto, chcę być tym honorowym 200 widzem.
Ogłaszamy konkurs.
Nie przewidzieliśmy nagrody, widza. Od razu mówię z tego miejsca. No, dziękujemy wam bardzo. Tak jak Kasper wspominał, pomyślimy o wprowadzeniu nowej formuły programu, aby była też jakiś taki krótki, szybki strzał, żebyście mogli posłuchać nas przez, nie wiem, 15-20 minut góra. Oczywiście będziemy kontynuować również formę podcastów diabelskich, które będą dłuższe, jeżeli będziemy mieli więcej tematów, także na pewno będziemy mogli was zanudzać również przez 30 plus minut. Dziękujemy bardzo. Dzięki Olek, dzięki Kacper. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji, łapka w górę i komentarzy. Wypowiadajcie się na naszych mediach społecznościowych, na fanpage'ach i grupach, bo jesteśmy już taką potęgą, że mamy tyle tych kanałów, że możecie z nami nawiązać
kontakt.
Sparujcie
nas na Tinderze.
Na 6 platformach. Nie ma nas tylko na Instagramie. Ja nie wiem nic o Tinderze, ale pewnie zaraz tam się zaloguję. Dzięki panowie.